masa, bo ja się z tym okropnie nosiłem. Zaczynałem, przerywałem, wracałem. Kilka lat to robiłem, ale nie ma tego złego, co na dobre nie wychodzi, bo mi się to w głowie układało. Trzeba było wymyślić sobie jakąś konstrukcję. Jak się przebić przez nabrzmiałą masę faktów, tych faktów, fakcików i żeby z tego zrobić narrację. No bo to nie jest encyklopedia. Musi być opowieść o ludziach, o miejscu, o tym budynku, o tej legendzie.
To taka monografia Rica właśnie z poziomu parteru, pierwszego piętra i pokoi, gdzie zatrzymywali się goście. Snuje pan tę historię, opowiadając o faktach, które były, ale jednocześnie przypominając właśnie nazwisko Wolfa Karpa.
To był artysta. Zresztą to jest przypadłość w ogóle całego Białegostoku, że już nam się wydaje, że mamy tę osobę, mamy ten temat, ale się okazuje tak, nie ma początku i nie jesteśmy w stanie tego początku odnaleźć. Nie mamy też końca. Ta historia Białegostoku jest jednak tak rwana i tak samo mamy z Karpem, czy Karpiem. Stosunkowo dużo wiemy o nim, jak był w Ricu, bo to był naprawdę ekskluzywny zakład. On sprowadzał tam mistrzów, a to z Wilna, z Warszawy, a to tam nawet z Ameryki jakąś asystentkę. Przede wszystkim miał kilka aparatów do ondulacji, ale też zdarzyła się, niezawiniona oczywiście przez Karpa, Karpia, skandaliczna wręcz historia. Chyba był lipiec, gorąco było strasznie. Salon fryzjerski czy zakład fryzjerski był na parterze. No, żeby był jakiś przewiew, Karp zostawił otwarte drzwi i ku przerażeniu dam, które się tam ondulowały, nagle przez te otwarte drzwi wparadował szczur do zakładu. Nie chciał ondulacji, ale skakał po wszystkim jak to szczur. Damy kwiczały, wskakiwały na fotele, na krzesła. No i jakieś palpitacje tam prawie, że były. Taka śmiesznostka, ale to raczej źle świadczy o Białymstoku niż o Karpiu.
To jest parter, a restauracja Rica to było pierwsze piętro i to, co wzruszyło mnie niesamowicie, kiedy czytałam tę książkę, to ilość zdjęć, które pan tutaj publikuje.
Jeżeli chodzi o stronę ilustracyjną tej książki, napracowałem się już przy tym bardzo dużo, ale mam z tego ogromną satysfakcję, ponieważ na stronicach tej książki przywróciłem ludzi, o których się w ogóle nie mówiło, a ja coś o nich tam, jakieś informacje zebrałem i piszę, ale przede wszystkim daję ich zdjęcia, jak oni wyglądali. Szczególnie chodzi mi o te wszystkie kabarety, o tych artystów, którzy sezonowo w Ricu występowali i to były bożyszcza białostockiej publiki. Nagle z powrotem są w Białymstoku z imienia, nazwiska, z twarzy, z wyglądu.
Zresztą przywraca pan nie tylko te postaci, ale ja też dostrzegłam nazwisko Kiepury, który nie był wcale Janem Kiepurą, tylko Władysławem Kiepurą, czyli bratem Jana, słynnego śpiewaka.
Na to się nawet dał się nabrać dziennik białostocki, który jak Władysław miał przyjechać, to Kiepura jest Kiepura, no i tyle. No i napisali, że rewelacja, Jan Kiepura w Białymstoku. Inna rzecz, że ten Władysław naprawdę robił dobrą karierę i miał ponoć prawie bliźniaczy głos do Jana, no ale nie zrobił takiej międzynarodowej kariery. Był w Białymstoku, występował i z pewnością mieszkał w Ricu.
Historia hotelu Ritz to jest taka historia sprzed 100 lat, bo 20, początek 30 to jest właśnie czas tańczących herbatek, czyli takich spotkań w Ritzu.
Ja bym chciał wylądować w tamtej epoce na Dancing Bridge. To już dla znawców brydża, bo w brydża zwyczajowo gramy w czwórkę, ale może być z tak zwanym piątym wchodzącym, który luzuje jednego z czwartych. No to pewnie czwórka grała, a ci piąci chyba, wchodzący pewnie wtedy tańczyli. Ta różnorodność rozrywek była wręcz zadziwiająca czy szokująca, ale ona była związana też z porami roku. Karnawał, wiadomo, to jest szaleństwo. Przed karnawałem okres adwentu, tu zbliża się Boże Narodzenie, zaczynają być rozmaite charytatywne herbatki, zbiórki i tak dalej, i tak dalej. Całe białostockie towarzystwo bardzo ożywiało się, jak się kończył sezon ogórkowy, czyli przełom sierpnia i września, kiedy dyrekcja Rica kontraktowała nowe zespoły kabaretowo-rozrywkowe i wtedy urządzano tam rozmaite właśnie fajfy. Określane to było, ale to tylko już było w stosunku do Rica, eleganckie randewu eleganckiego Białegostoku. I trzeba było się tam zjawić jako elegancki Białystok.
Ta legenda Białegostoku otwiera nam się dzięki panu w tej książce, ale nazwisko, na które zwróciłam uwagę, to Jerzy Tartak. Pojawia się tutaj wielokrotnie na kartach książki.
Jerzemu Tartakowi właściwie też i ja zawdzięczam to, że on obudził legendę. To były lata 80. ubiegłego wieku. Jerzy Tartak był wtedy redaktorem Kuriera Podlaskiego i rozpoczął tam cykl artykułów. Jeszcze wtedy udawało mu się do pracowników bądź dzieci pracowników RICA docierać. Pisał te artykuły, ale poszedł o krok dalej. Założył towarzystwo miłośników, tam przyjaciół RICA. Zaraz wymyślili, że może odbudować RICA, tam jakiegoś Kanadyjczyka sprowadzali. Cuda niewianki. Były wymyślane rajdy retro Ritz. Właściwie Jerzy Tartak po wielu, wielu dekadach od zburzenia Ritza, to on wskrzesił. Mnie urzekła i tutaj też radiowego naszego przyjaciela Wieśka Szymańskiego za sprawą Jerzego Tartaka na łamach tej książki przywołuje. Nie pamiętałem tego zupełnie, że Wiesiek napisał taką szopkę ricowską, dosyć zaskakującą, świetnym, żartobliwym rytmem podaną. I jak znalazłem w Kurierze Podlaskim wierszowaną szopkę, rymowaną szopkę Wieśka, to sobie myślę, muszę koniecznie. Tylko będzie w gazetach, a kto sięga do gazet?
Na pewno sięga pan Andrzej Lechowski, bo bogata bibliografia pokazuje, że właściwie te wszystkie gazety międzywojenne i powojenne ma pan w paluszku. Bardzo dziękujemy za tę książkę, bo pan historię ricowską tej naszej legendy wskrzesił i tak naprawdę dzięki panu my wiemy dużo więcej na ten temat.
Przyznam się, że i sobie zrobiłem przyjemność tą książką.